Tu Paweł Loroch. Zapraszam do mojej kuchni. Czym pachnie i jak smakuje Polska? Rzecz o majeranku. Dziś rozmawiamy z Magdą Grzebyk, autorką najpopularniejszego kulinarnego bloga pod nazwą Krytyka Kulinarna. Przygotujemy ulubione, szybkie, na wskroś polskie danie Magdy – smalczyk. Bez smalczyku, za to z majerankiem. Partnerem cyklu jest marka Kamis. Podcast dobrze przyprawiony. O Magdaleno, jak się cieszę, że wpadłaś.
Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
I jesteś akurat w Warszawie, co to za wyjątkowe okoliczności przyrody?
No, mieszkam tutaj.
Ale ciągle cię widzę wszędzie, tylko nie w domu.
To prawda. Ostatnio trochę było trudniej, ale w związku z tym dużo więcej jeździłam po Polsce, co też jest bardzo przyjemne.
Mhm. No wybierając siedlisko, o czym za moment. Moja droga, rzadko dochodzi do takich okoliczności, kiedy można cię posłuchać. Ciebie na co dzień czyta cała Polska. Krytyka Kulinarna to jest twój autorski serwis, z którego Polacy czerpią już od bardzo wielu sezonów wiedzę o tym, co dobrego, a co złego może ich spotkać i w kraju, i na świecie.
Można tak powiedzieć, choć ostatnie lata już bardziej skupiam się na tym dobrym aspekcie. Jest mi łatwiej, bo polska gastronomia jest coraz lepsza.
Ale nazwa zobowiązuje, krytyka, ta nie może wygasać.
Ale od czasu do czasu szpileczka, tak.
No. Człowiek z wiekiem grzecznieje. My, droga Magdo, znamy się parę dobrych lat i ta twoja szpileczka zawsze obecna nadal lekko nakłuwa gastrorzeczywistość w naszym kraju, ale trochę stałaś się grzeczniejsza. Czyżby to przez potomstwo?
Nie sądzę.
Aha.
Nie sądzę.
Nie złagodniałaś?
Ale być może rzeczywiście jest to kwestia wieku. Być Aha. może jest to również kwestia tego, że rzeczywiście jest coraz lepiej.
Jesteś mamą, która nie zaprzestała rozwoju swojej zawodowej pasji i kariery. Zaraz z dzieciaczkiem swym ruszyłaś do kontynuacji krytyki kulinarnej i jesteś właściwie w naszym kraju też prekursorką tak odważnego podróżowania z maleństwem nad maleństwami. Kilkumiesięcznym wręcz.
No ja bym sobie aż takiego orderu nie przypinała. Jest mi bardzo miło, ale takiego orderu bym sobie nie przypinała.
Ale już nie odpinaj.
Są blogerzy, którzy podróżują z dziećmi, natomiast rzeczywiście ubiegły rok był bardzo poważnym wyzwaniem, bo ja rzeczywiście pracowałam do ostatniego dnia. Zrobiłam sobie przerwę dwudniową na poród i dalej pracowałam.
Crazy.
Ale... No, może dlatego, że miałam bardzo łatwą ciążę i wszystko było okej.
Okay. Gratuluję ci.
Tak, też się cieszę z tego powodu. Natomiast rzeczywiście w ubiegłym roku, w grudniu, wydałam książkę, która jest przewodnikiem po Polsce i napisałam ją podróżując z moim kilkumiesięcznym synem. To znaczy on pół roku z pierwszego roku w życiu spędził właściwie w podróży, co dwa dni sypiając w innym miejscu, poznając tabun cudownych, ciepłych ludzi. Bardzo myślę też dobrze to na niego wpłynęło, bo jest super otwartym chłopcem.
Stał się smakoszem od urodzenia. Wręcz prenatalnie był przygotowywany do tego z pewnością.
Różnie to bywa, ostatnio szczególnie, ale faktycznie na własne życzenie przestał pić mleko w wieku roku i chciał jeść już tylko to, co jest na talerzach dorosłych.
Spotykamy się dziś, droga Magdo, co by pozachwycać się wspólnie polskimi potrawami regionalnymi, ale chciałbym zauważyć, że dość późno dotarła do ciebie moc polskich regionów, bo ty z dosyć inspirującym i wywołującym wręcz zazdrość zdrową rozmachem zwiedzałaś zawsze cały glob bez względu na odległość twoich docelowych marzeń.
I na pewno będę to robić dalej, natomiast Polska jest cudowna. Ja dostałam, być może nie miałam tak dużego zainteresowania Polską teraz już jako dorosła osoba, bo dostałam od rodziców w pakiecie jednak znajomość, dobrą znajomość tego kraju. Ja zobaczyłam wszystko, co warto zobaczyć w Polsce już w dzieciństwie. Mhm. Więc to są bardziej powroty i odkrywanie Polski na nowo.
No, dziecięcy odbiór versus dorosły to kompletnie inna para narzędzi, kaloszy chciałem powiedzieć, ale inne narzędzia, którymi to wszystko odbierasz, dokumentujesz, no bo to właśnie ta twoja wyjątkowość, że to nie są refleksje i spostrzeżenia, które zostają w twojej głowie, tak jak u większości ludzi, tylko ty masz ten unikalny talent precyzyjnego przekazania, udokumentowania. My jeździmy razem z tobą.
To prawda, że moi czytelnicy jeżdżą, wysyłają zdjęcia, wysyłają pozdrowienia. To jest naprawdę cudowne z różnych miejsc i na świecie, i w Polsce. Ja staram się być bardzo uczciwa w tych swoich tekstach, po to, żeby ich nie zawodzić, żeby wiedzieli, czego mogą się spodziewać. I to rzeczywiście działa. No to działa już od 8 lat.
No i ciągle kręci się i przyspiesza.
Tak, nie da się ukryć.
Ech, jak fajowo. No dobra, moja droga, to zanurzmy się trochę w ten złożony, ziołowo, kwiatowo, owocowy aromat polskiej kuchni regionalnej. Dobrze ją czuję jako taka bardzo trójwymiarowa mieszanka, ale wciąż błoga i hipnotyzująca.
Tak, to jest taki schyłek lata, trochę babie lato, trochę zioła, trochę sianokosy, a potem trochę ziemniaki pieczone w ognisku.
Dojrzewający majeranek.
Na przykład.
No i w tych okolicznościach Polska i wygląda, i pachnie, i smakuje najpiękniej. Masz taką godną, bogatą, pełną reprezentację polskich skojarzeń. Jakie trzy dania charakteryzują polskie regiony? Polską zróżnicowaną kuchnię. Da się tak wybrać? Czy
nie
trzeba naście?
Nie da się kilku. Nie da się trzech, no ale żurek, pierogi, kartacze.
Aha.
W dwóch z nich jest majeranek.
Aha. A smalczyk?
A smalczyk? Smalczyk też.
Na miłość boską, ja muszę od razu państwu powiedzieć, że przed naszym spotkaniem, gdy dowiedziałem się, że Magda jada smalczyk z fasoli, to pomyślałem, że dziewczyna oszalała. Ale potem zweryfikowałem moją wiedzę i wegetarianie, weganie mówią, tak, jest lepsze niż ze świniaka. O to chodzi?
Mięsożercy dają się nabrać.
Co ty mówisz?
Naprawdę. Fasola dobrze doprawiona, dobrze przygotowana, potrafi tak podrobić smalec, że jeśli się nie powie mięsożercy, że to jest z fasoli, to on wchodzi w to jak majeranek.
W pełni jego kwitnienia. No dobrze, ale tak wiesz, się zastanawiałem, że się spotkamy, że zrobimy razem coś pysznego. Spodziewałem się po tobie, no może nie kuchni molekularnej, ale takiej zaawansowanej, że wybierzesz jakieś potwornie trudno dostępne składniki, a tu ciach. Fasola, majeranek, cebula, sól, pieprz, mówię z pamięci, chyba to tyle.
I jabłko.
A jabłko,
można,
no.
Można wędzoną lub suszoną śliwkę. Wędzone mamy cudowne śliwki w Polsce też.
Alright, czyli smalczyk, czy wege, czy ze zwierzęcego tłuszczu, jeśli jest majerankowy i z jabłuszkiem, mówisz, że się broni.
Jak najbardziej.
No dobrze. I to będzie też jeden z takich bardzo polskich smaków?
Tak, ale ja w ogóle lubię bardzo proste gotowanie. Oparte na dobrym składniku, dobrej jakości składniku, ale nieskomplikowane, domowe. Bardzo lubię domowe jedzenie.
Ale ta prostota, żeby nie przegiąć, żeby nie uprościć, bo właściwie ja też całe życie mogę jeść kanapki, bo je lubię i znam się na kanapkach, ale wyobrażam sobie, że no to trochę za mało, że wypadałoby rozwijać tę naszą wirtuozerię warsztatową. A ten smalczyk to do miski wszystko i zmiksuj. Że tak znowu będę prowokacyjnie narzekał. Nie za prosto, pani Grzebyk?
Ależ skąd? Prostota jest najlepsza.
No tak.
I wiemy o tym doskonale.
Okej, czy właśnie o prostocie znajdę szereg inspirujących informacji, studiując cudne manowce, bo polskie regiony to właśnie one.
Znajdziesz tutaj dużo i prostych smaków, i takich prostych, prostolinijnych relacji, ponieważ to jest przede wszystkim przewodnik po agroturystykach, domach gościnnych, które są prowadzone przez naprawdę wyjątkowych, wspaniałych ludzi, bo do tego trzeba mieć duże serce, żeby ciągle gościć nowe osoby, które też przywożą jakieś swoje historie ze sobą.
I żeby się różnić od zwykłego hotelu. Właśnie
dokładnie
tą temperaturą i intensywnością doznań i emocji.
No bo to jest jednak zapraszanie obcych ludzi do własnego domu. Aha. To jest bardzo specyficzna taka konstrukcja psychiczna, żeby prowadzić coś takiego i gdzieś tam się nie eksploatować emocjonalnie zbytnio.
Rozumiem, że dobra agroturystyka to taka, która też zapewnia fantastyczne doznania z polskimi potrawami regionalnymi.
Bardzo często, bardzo często tak. I bardzo często to są właśnie produkty z okolicy. Sery od pani z Zapłotu, jajka od własnych kur, zioła rosnące pod oknem. I to są cudowne rzeczy.
Aha. A jesteś zaskakiwana podczas tych wizyt, czy potwierdza się twoja szeroka wiedza? Czy polskie potrawy regionalne to już są tak wyświechtane tematy, że wszyscy znamy, czy ciągle jest wiele do odkrycia?
Jest sporo do odkrycia. Ja tutaj mam w tej książce około 50 przepisów regionalnych, bardziej jako dodatek do tej części właściwej. Ale zaskakuje mnie nieustająco, co z relatywnie niewielu produktów, no bo ta kuchnia regionalna, taka jak sięgniemy głębiej, oparta jest na bardzo prostych produktach. Ziemniaki, groch, fasola, kapusta.
Jajo, twaróg,
mąka, rzeczy proste. Jak wiele potrafią mieć twarzy, form i jak potrafią genialnie smakować. I to nawet nie muszą się różnić regionami, wystarczy, że różnią się ręką, która je zrobiła.
Tak jest. Te same składniki i podobne procedury przygotowania często prowadzą do wstrząsająco zróżnicowanych propozycji. I ta niezwykła właśnie ręka, chemia rąk, to coś, co z nich wynika, przenika do potrawy. No nie umiemy tego zdefiniować. Mało tego, nie umiemy zagwarantować w przepisie, że to ta chemia waszych rąk zadziała doskonale. Ale tu właśnie z pomocą przychodzi wspomniane przez ciebie serce. Powiedziałaś przed chwilą.
Serce.
To też jest kolejny magiczny składnik, szczególnie istotny przy takich niuansach tradycji, obyczajów i okoliczności narastających przez pokolenia. Serce, czyli no, taka świadomość tego, że nie jest to bezosobowe karmienie kogokolwiek, ale choćby wyobrażam sobie, że w tej małej, uroczej, regionalnej agroturystyce to serce sprawia, że gotuje się zawsze dla adresata, dla tych, co przyjechali, a nie dla kogokolwiek, dla tej Magdy Grzebek, co właśnie z dzieciakiem małym dokolibotała się do nas te 200 parę kilometrów, zgubiła Wi-Fi, nie wiedziała, czy się nie zgubi sama, ale jest. I teraz ja ją tak nakarmię, żeby jej łzy z oczu poszły.
Jest to prawda. Zresztą wszystko jest energią i ja myślę, że gdzieś ta energia jest w jedzeniu. No jak przygotowujemy jedzenie właśnie z sercem, z takim zaangażowaniem, chcemy dać z siebie jak najwięcej, to ono naprawdę smakuje wyjątkowo.
No tak. Powiedz mi jeszcze, tak się zastanawiam, która z kuchni, którą zgłębiasz przez całe swoje zawodowe życie, jest no, dla ciebie ważniejsza, jeżeli możemy ułożyć je w takiej gradacji, czy całe dziedzictwo świata, czy jednak polska kuchnia, która jest oczywiście procentowo skromna wobec ogromu światowych doznań. Polska kuchnia ma szansę bycia taką potęgą światową?
Mamy potencjał, to jest trochę tak. Jak podróżuję, zawsze szukam tej prawdy gdzieś tam gdzie jestem. Szukam tych prostych, prawdziwych, miejscowych, lokalnych dań zrobionych uczciwie, na dobrym składniku, ale z rozkoszą wracam do schabowego. I no po prostu tak mam, że od czasu
tylko
do czasu
wiesz,
schabowy z kapustką musi wjechać.
Być może nieprecyzyjnie się wyraziłem, ale chodzi mi o to, że my ale ja jesteśmy
zmierzam,
szanowani na świecie. I polskie
już
regiony i kuchnie, co, kto, jakie, nie wiem.
Ale ja już
powie
zmierzam
świat.
Do odpowiedzi na twoje pytanie.
No.
Trochę okrężną drogą. Mamy teraz w ogóle na świecie taki bardzo fajny trend, który mi się naprawdę podoba. Cieszenia się i chwalenia się naszą lokalnością, naszym folklorem, tym, co jest prawdziwie nasze i jest w naszym genotypie i z czego wyrastamy. I ja uważam, że Polacy wreszcie do tego dojrzeli. Przestajemy się wreszcie wstydzić naszej kultury. Również tej kultury takiej prostej, pochodzącej gdzieś ze wsi, kultury naszych babć. Ja nie mówię o kulturze wysokiej teraz, tylko właśnie o kulturze stołu.
Ludowej.
Ludowej, dokładnie. Tego słowa mi brakowało. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy na tej fali popłynęli. No kto nie zna pierogów?
No właśnie. Ale wszyscy powiedzą, ale to chińskie. Wiesz, chodzi o odwrócenie tych skojarzeń.
No nie wiem, jak zapytasz w Chicago, to na pewno nie chińskie.
No fakt, ale w Chicago zdaje się większość mieszkańców tego przepięknego
miasta. Mamy silną reprezentację.
W tym
tak.
Moja siostra to właśnie Polacy. Więc tam rozumiem zapach majeranku na chicagowskich ulicach można wyczuć podczas pory obiadowej.
Zdecydowanie.
No właśnie, sam majeranek, który nas tutaj przywiódł do stołu, również winien być omówiony, bo zadeklarowałaś, że z majerankiem jest ci mocno po drodze. Jest często używany w twojej kuchni? Maluszek lubi?
lubi. To jest bardzo fajna i wdzięczna przyprawa, jak się ogranicza sól, szczególnie na przykład gotując dla dzieci, to majeranek się świetnie sprawdza.
Już mu wchodzi, tam nie ma żadnych, że tam wzdęcia, coś nie, bardzo
nie,
ładnie.
Nie, w ogóle nie ma żadnego problemu. Okay. Ładnie się łączy z tymiankiem też, świetnie działa w ogóle na trawienie, więc do tych wszystkich naszych polskich, mimo że to jest przyprawa bardzo popularna na przykład w basenie Morza Śródziemnego, no to jednak do tych naszych ciężkich, regionalnych, takich domowych dań, właśnie opartych na fasoli, na kapuście, do mięs tłustych, no baranina cudownie
tak,
się
tak.
Komponuje. Wiedziałam.
Tak jest.
Czy gęsina z jabłuszkiem, z majerankiem i tak dalej. On działa, on nie tylko jakby, te walory smakowe mają znaczenie, ale na przykład to, że świetnie wpływa na trawienie, ale też możemy pić napary z majeranku, możemy się inhalować majerankiem, tak samo jak tymiankiem przy przeziębieniach, doskonale udrażnia drogi oddechowe, bardzo polecam to rozwiązanie. Tak, mało kto o tym wie.
Inhalacja majerankiem, dobrze słyszę. I na co to działa?
Na drogi oddechowe udrażnia bardzo fajnie i szybko.
Dobra, będę testował.
Przy katarku polecam.
Gdy nastaną chłodniejsze dni, a majeranek stosuje się na całym świecie. Powiedziałaś o basenie Morza Śródziemnego, tam naturalnie, ale co z dalszymi kierunkami? Jest w Azji? Używają?
Podobno pochodzi z Egiptu, ale w Azji się chyba z majerankiem jakoś szczególnie nie spotkałam.
A, czyli może
Ale może
się...
nie szukałam.
Okej, okay, i może stać się symbolem bardzo polskiego aromatu.
Ma taki potencjał.
No właśnie. No, trudno zresztą sobie przywłaszczać skojarzenia, że Polska pachnie pieprzem, bo to zdecydowanie cały świat albo inne bardzo popularne przyprawy, ale rzeczywiście majerankowość tego
jest polskiego, to jest późnego,
złotego lata, o którym mówiłaś, jest bardzo czytelny. Zresztą no, analizując sztukę kulinarną wielozmysłowo i dbając o to, żeby każdy zmysł był zaspokojony, to nawet nie jedząc, jeśli w nosie poczuję taki rześki polski majeranek, będę miał szansę na satysfakcję. No, mówię o tym, że no, nie mogę jeść wszystkiego, co bym chciał.
Szczególnie, że jest również afrodyzjakiem.
Co? Afrodyzjakiem?
No mówię ci.
Ale że jak trzeba go podawać?
Ale cicho, bo ja nie wiem, o której godzinie to będzie szło.
Nie wiem, jak sobie państwo puszczą, ale jak już zaczęłaś, to ja nie odpuszczę, że afrodyzjak...
No, tak się o nim mówi.
Ach ty, figlareczko, no dobra. Nie no, ja miałem tam wiedzę o lubczyku, prawda, o strygach, to już może nie przyprawa, czy też o szparagach, ale że nasza poczciwina polska...
Lebiotka.
Majeranek. No dobra, czyli afrodyzjakalne rozwiązanie. Czyżby ten smalczyk, mocno wysycony majerankiem, w pełni rozkwitu był wręcz afrodyzjakalną potrawą?
Może być, no jeśli aktualnie się spotykamy z jakimś weganinem i zaserwujemy mu taki smalczyk.
To sam fakt, że on jest z fasoli, już mu wystarczy dla podekscytowania. I jak mu przywalimy odpowiednim stężeniem majeranku, każdy weganin będzie nasz. To jest spostrzeżenie, które tu odnotowuję na późniejszy użytek. No dobra, mam tu, jak państwo słyszą, nieotwartą jeszcze puszkę białej fasoli. Tylko z białej ten smalczyk nam pójdzie dobrze?
Dobrze by było z białej, tak.
Z czerwonej chyba będzie brzydko.
Chyba taki bury może wyjść.
No dobrze.
Mniej podniecające.
Proceduralnie. Cebula. W jakiej proporcji wobec fasoli? Im więcej, tym lepiej, czy nie przesadzić?
Jak kto lubi, to trochę jak z normalnym smalcem, ale taka większa albo dwie.
Okej. Okay. I wysmażywszy tę cebulę?
Na niewielkim ogniu, na masełku.
Ile masła dać?
Delikatnie.
Ile wlezie?
Ile wlezie.
To jest smalczykowata tłustość przecież.
Dla weganina jednakowoż na oleju.
A, no właśnie. Przepraszam państwa, wegan, ale ja ciągle jednak po tej drugiej stronie rzeki. Czyli wysmażona szkliście, lekko złociście.
Mięciutka, lekko złocista.
Przyjemna,
tak.
Słodkawa tak, cebulka. Tak. Bach daje to w misę.
Cebulkę zostawiamy.
A.
Odlewamy zalewę, bo oczywiście przecież nie będziemy moczyć fasoli całą noc i gotować i tak dalej, bo jeszcze nie wiemy, jak ta relacja z naszym weganinem się rozwinie. Czy tak, w ogóle warto aż tak się angażować.
Chyba, że państwo planują z takim wyprzedzeniem, że jest kiedy namoczyć.
No tak, i ślub, że będzie, no to wtedy warto.
O, to zdecydowanie bym namaczał.
Tak, natomiast jeśli jeszcze nie wiemy, no to używamy fasoli z puszki, jest absolutnie doskonała, przelewamy ją tylko wodą, odlewamy z zalewy.
A nie zostawiam jej trochę dla ewentualnej wilgoci docelowej?
Nie ma takiej potrzeby, bo dolejemy odrobinę oleju właśnie po to, żeby ta pasta była gładka i taka bardziej tłusta i taka jeszcze bardziej przypominająca smalczyk. I do tego dodajemy sól, pieprz, blendujemy to wszystko ładnie i dopiero potem tą cebulkę, żeby ona była czuć pod zębami, doprawiamy majerankiem, tartym jabłuszkiem.
Tartym. Zastanawiam się, jak to jabłuszko się zachowa, ponieważ mam wyraziste skojarzenia ze smalczykiem wieprzowym, rzecz jasna.
Też się dodaje przecież.
No tak, ale tu jest ta procedura, że smażysz, skwierczy całość, gasisz pod rondlem i na finał rzucasz to jabłko, żeby ono tylko złapało 2-3 bulgoty.
No jak je zetrzemy na drobnym oczku, to ono zniknie. Zostanie tylko ta kwaskowość odrobina taka.
Okej, czyli nie
smaku.
Musi być zaparzone tym tłuszczem.
Nie, nie musi
gorącym.
Być. Nie musi być, będzie zupełnie w porządku. Można do fazy blendowania dodać jedną wędzoną polską śliweczkę, taką
Koleżaneczko, wiesz co, wujek lubi. Majeranku ile wlezie? Dużo? Można, czy można przedawkować majeranek, że tak zapytam?
Pewnie nie, choć gałkę muszkatołową podobno można.
Tak, zdecydowanie są po niej halucynacje, ale po majeranku nie ma tego rodzaju efektów ubocznych.
Tego co wiem, nie.
No właśnie. No, mili państwo, właśnie misternie dobrane przyprawy, świetnie skomponowane zioła sprawiają, że człowiek wpada w rodzaj błogostanu i roześmiania, tak jak my teraz, a wyłącznie mam tu jeszcze majeranek niedodany, który już
pięknie
za chwilę...
Pięknie pachnie,
co? O, za moment chcę go czuć w tej fasoli. No jak już zrobię ten fasolowy smalczyk, to co z nim? Musi się poprzegryzać?
Musi. To jest, no musi. Jakbyśmy nie byli zauroczeni naszym weganinem i chcieli mu zrobić miło od razu, to musi się przegryźć całą noc. Bo on tuż po przygotowaniu jest dobry, ale nie aż tak.
Słuchaj, zastanawiałeś się, co się wtedy dzieje, kiedy trwa to magiczne i nigdy nie opisane w szczegółach przegryzanie?
Nie wiem, ja sobie to wyobrażam.
Czy te składniki rozmawiają ze sobą? O co chodzi?
Tak się mieszają, coś się dzieje.
Dochodzi do jakiejś kotłowaniny.
Coś się dzieje, tak. Za zamkniętymi drzwiami lodówki.
Nie wyobrażasz sobie, jak za tobą tęskniłem. No dobra, to mamy ten smalec zrobiony. Chleb upieczemy sami? Dajesz radę? Masz czas przy dzieciaku?
Czasem. Mhm. Czasem. Nie będę robiła z siebie doskonałej i matki Polki, i fedrującej na przodku pracownicy. Nie, to tak nie jest. Ale
co od
czasem...
tego ludzie by doskonały bochen wypiekli?
Ten najprostszy, zapraszam na blog, jest bardzo fajny przepis na chleb pieczony w garnku żeliwnym. Nie jest na żadnym zakwasie, nie mam czasu tego karmiać zakwasu, on by mi umarł, za dużo mnie nie ma w domu. Na drożdżach, ale jest cudowny, ma chrupiącą skórkę i błagam, róbcie go w okrągłym garnku. Bo dzięki temu ma 4 piętki.
Oż ty! No,
O piętki jest zawsze walka.
Ja też bym walczył o piętkę. Tak, ja przepadam zdecydowanie. Rozumiem, miękkisz w środku chleba cudowny.
Mięciutki, puchniutki.
A dosypujesz czasem hojnie jakiś element, no i dalece ingerujący w kompozycję smaków i aromatów. Na przykład jakbym tak garść takiego majeranku roztarł w dłoniach nad świeżo wymieszanym ciastem. Niech to się
pewnie
połączy.
Tak.
No majeranekowi nie przeszkadza pieczenie. Bo wiesz, no, zioła bywają bardzo delikatne. Typu bazylia na ostatni gwizdek.
Tak, to prawda. No ale zauważ, mięsa, które się przyprawia majerankiem, właśnie gęś czy cokolwiek innego, przyprawia się jej przed pieczeniem.
I
aromat jest.
Tak jest. Czyli jest to heros, który nie zanika zdecydowanie.
Da radę.
Tylko się przepięknie raczej utrwali. A na słodko, zmierzając do deserowości w finale naszej randki, słodkie majerankowe skojarzenia są? Dalibyśmy radę wypracować jakiś szalony koncept? Nie widzą państwo miny Magdy, ale nie spodziewałem się, że umie tak wykrzywić twarz. Nie, no dobra, chyba nie ma. Tak?
Nie wiem,
czyli
nic
majeranek...
nie przychodzi do głowy.
Wiesz co, no lody majerankowe nie. Nie bardzo. No chyba, że złożona jakaś taka korzenność z cynamonem, z gałką przez ciebie wspomnianą. Wtedy jakby
daj
tak...
Daj powąchać, poczekaj.
No właśnie. Rozetrzyj w dłoniach. Właśnie, to jest zioło, które idealnie nadaje się...
Nie, ale jakby to zobacz, no, z pokaż. Takimi bardzo śmietanowymi lodami. Takie mocno śmietana, taka prawdziwa, uczciwa, jak dawniej. Takie lody i szczypta takiego majeranku. Ale szczypta, naprawdę szczypta.
Absolutnie tak.
To by zadziałało.
No, czy do placka ze śliwkami,
no,
taki jesienny.
Jeśli mogą być z liściem laurowym i to działa, I jest nawet włoski taki krem z liściem. Uch, a widzę, jak przełknąłeś ślinę. Tak bo jest. To dobre jest bardzo, słusznie.
Widzą państwo, co się dzieje, jak dobre zioło rozkruszy człowiek między własnymi dłońmi? Wtedy świat staje się piękny. Och, Magda, czyli nawet deser jest możliwy.
Lody by wyszły.
No. No dobrze, to w takim razie...
Wiem, którą muszę w mojej kuchni to podsumować.
My se zróbmy, umówmy się na kolejne spotkanie. Smalczyk mamy gotowy i jest imponujący, chociaż chlebka mi brakuje, ale to zaraz. Do sklepu skoro. Nie męcz się, duszko. Absolutnie, pojedzmy sobie. Dokąd się wybieracie z maluszkiem? W najbliższym czasie? Czy siedzisz w Polsce?
W najbliższym czasie, no ja przymierzam się do domu takiego letniego, do budowy domu letniego na Mazurach, więc to jest pochłaniające.
Jak to dobrze, że nie w Portugalii albo gdzieś daleko, czyli polskie regiony.
Ja kocham
wybrałaś.
Mazury bardzo. Aha. Kiedyś myślałam, że bardziej kocham Bieszczady, ale teraz bardziej kocham Mazury.
I co będzie w tym domu?
A będzie piękna, wielka kuchnia, taka trochę kuchnia z moich marzeń.
Aha.
Ale będę też miała tam cudowne miejsce do pracy.
A będzie piec, na którym będzie się można wygrzewać, taki kaflowy?
Nie będzie pieca kaflowego.
O, a jakbym bardzo poprosił, to wybudujesz?
No może.
Nie no, wyobrażam sobie taki mazurski dom, to tam musi być miejsce, gdzie się trzeba wylegiwać na piecu.
Wiesz co, ale to będzie nowoczesna stodoła z takimi, powiedziałabym, charakterystycznymi elementami dla zabudowy mazurskiej. To znaczy, będzie ten mur taki pruski, łamany, wkomponowany w całą przeszkloną ścianę.
Herbarium będzie?
Będzie. Aha. Będzie piękny taras, będą, to już mamy zaprojektowane, będą piękne, ogromne donice murowane z czerwonej cegły na zioła, warzywa, pomidorki i w tym wszystkim będzie stał stół i tam będziemy jeść sobie letnie kolacyjki.
I zaraz się okaże, że koleżanka otwiera agroturystykę.
Nie, aż tak to nie.
Nie? Oj, patrz, nie. Czyli tu nie trafi.
Może kiedyś do tego dojrzeje, ale to na pewno nie.
No zwróć uwagę, jesteś ekspertem do spraw agroturystyki. Wiesz, że należy obsadzić dom wonnymi ziołami, jak to wszystko zaaranżować. No to dlaczego nie? Czy to ma być twój azyl?
Trochę ma to być mój azyl. To jest raz. Dwa, myślę, że tam trzeba bardzo być wtedy i bardzo tego pilnować i być dla tych ludzi, a ja nie mogę tego na razie nikomu obiecać, że będę zawsze w jednym miejscu.
Ale
ziemi mam dość. Jak będę chciała się rozwijać w takim kierunku, to też nie ma problemu.
To ja gorąco do ciebie, droga Magdo, apeluję, gdybyś oczywiście zechciała wziąć pod uwagę moją skromną prośbę, żeby to było tak
mam
zbudowane...
Mam zapasową sypialnię zaprojektowaną,
ale
więc
w ogóle nie
ma tysięcy.
Tam przyszłościowo, żeby, może nie dzisiaj, nie myślisz o agroturystyce, ale wyobrażam sobie, jakie tabuny ludzi marzą o tym, żeby spędzić u ciebie chociaż jeden posiłek, a co dopiero parę dni, więc ja żądam kategorycznie i bez dyskusji tej agroturystyki. Może nie teraz, ale za lat parę otwórz ją koniecznie.
Ale wiesz co, no rzeczywiście, jeśli chodzi o ludzi, nie mam żadnych obaw, bo jak rozmawiam z tymi, którzy prowadzą takie miejsca i opowiadają, kto przyjeżdża z mojej rekomendacji, to jeszcze nigdy nie usłyszałam, że ktoś był niefajny.
Ale zresztą...
To są bardzo fajni ludzie i to...
To też jeszcze na koniec powiedzmy tę historię, która pokazuje potęgę twojego dotarcia do ludzkich serc i gustów. Parę lat temu Magda, zupełnie bez intencji, napisała recenzję greckiej knajpy na wyspie...
Na Krecie.
Na Krecie. I ta kreteńska restauracja od 5 lat przeżywa nawałnicę polskich gości, jak po 15 geslerkach. I to wszystko za sprawą twojej jednej konkretnej, szczerej i barwnej recenzji.
No bo jedzenie było wspaniałe i to był też jeden z powodów. Właśnie ta malutka tawerna w porcie w Retymno, rodzinna, prowadzona babcia w kuchni, dorosłe dzieci, ale takie mocno dorosłe, typu 50 lat na froncie, obsługujące gości. Ja wróciłam na Kretę 2 czy 3 lata później, głównie po to, żeby tam zjeść mule saganaki. No po prostu takie jedzenie.
A właściciele, pani Magdo, co pani narobiła? Przecież już cała rodzina od rana do nocy przy garach. Jak tak można?
No już podobno mają menu po polsku. Wysyłali mi zdjęcia, moi czytelnicy.
Ale to chyba cudownie
super.
Móc taki wpływ na świat, na gust, na ludzi mieć, jak masz ty.
Super, tym bardziej, że to są naprawdę cudowni ludzie, którzy to prowadzą i niech im się wiedzie jak najlepiej, jak najdłużej. Bardzo dobrze im życzę.
I tobie niech się wiedzie jak najlepiej. Magda, dziękuję za to spotkanie. Strasznie mi mało, ale ufam, że spotkamy się jeszcze niejednokrotnie przy tak cudownie pachnącym majeranku.
Też tak myślę. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.
Magda Grzebyk i Paweł Loroch kłaniają się państwu. Do usłyszenia.